Uwaga, antena!
Studio Polityczne Radia Kielce.
Dzień dobry, przed mikrofonem Michał Kita, a program realizuje Tomasz Tamborski. Rozpoczynamy pierwsze w 2019 roku wydanie Studia Politycznego, a w nim oczywiście dyskusja o najważniejszych wydarzeniach mijającego tygodnia. I nie tylko w studiu, jak zwykle witamy publicznie zgromadzoną oraz polityków. A są dzisiaj z nami Andrzej Pruś, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam Państwa.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
Poseł Artur Gierada, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
Kazimierz Kotowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry, witam Państwa.
A także Piotr Kopacz, Nowoczesna.
Dzień dobry Państwu.
W pierwszym temacie Studia Politycznego porozmawiamy o tym, że już od tygodnia możemy się cieszyć 7 nowymi miastami w naszym województwie. To m.in. Nowa Słupia, Pierzchnica, Nowy Korczyn, Oleśnica, Szydłów, Pacanów, a także Opatowiec, czyli najmniejsze miasto w Polsce. Od 1 stycznia 2019 roku na powrót odzyskały prawa miejskie i dziś chcemy się z Państwem podzielić refleksjami na ten temat. Czy to dobry pomysł i myśl? Wydaje się, że może być szansa na rozwój tych miejscowości, czy tylko i wyłącznie przywrócenie sprawiedliwości dziejowej. Zdaniem Andrzeja Prusia z Prawa i Sprawiedliwości, jak ta sytuacja może być odbierana przez mieszkańców, władze miast już nowych 7, czy może to być szansa na to właśnie, abyśmy pozyskiwali nowe inwestycje, czy tylko i wyłącznie mamy status miasta i możemy tylko i wyłącznie mieć taki prestiż z tego powodu?
Ja sądzę, że większość mieszkańców tych 7 miejscowości się cieszy. Ja miałem okazję być w tym roku, Sylwestra spędziłem w Pacanowie, więc jednym z tych miast na rynku razem z mieszkańcami, z władzami samorządowymi. Znam też wyniki konsultacji społecznych, bo nie jest to tak, że rządzący robią coś wbrew mieszkańcom. Konsultacje społeczne we wszystkich tych miejscowościach się odbywały. Zdecydowana, to naprawdę zdecydowana większość mieszkańców wszystkich miejscowości opowiedziała się za przywróceniem praw miejskich. To niezwykle ważne sformułowanie, że jest to przywrócenie, a nie nadawanie. I to jest rzeczywiście ten element pewnej sprawiedliwości dziejowej, żeby to, co kiedyś car w Polsce za karę próbował zepsuć, my dzisiaj naprawiamy i to trzeba docenić. Natomiast jak to się przełoży na jakość życia mieszkańców? No myślę, że wielka rola w tym przede wszystkim władz samorządowych, nie tylko tych 7 miejscowości, ale także powiatów, gdzie te miejscowości leżą. No i sądzę i wiem o tym w kilku szczegółach już, że także władz samorządowych województwa. Przecież za chwilę będziemy wchodzić w etap konsultacji nowego regionalnego programu operacyjnego. Wiem już o pewnych przymiarkach dotyczących właśnie tak zwanych małych miast, czyli tych gmin, gdzie stolicą jest właśnie miasto takiej wielkości, jak chociażby Opatowiec, wspomniane już najmniejsze dziś miasto w Polsce. Pewne elementy muszą być oczywiście skonsultowane, ale jak sądzę, będzie to ważny element w rozwoju, ale tutaj no, największa odpowiedzialność w tym zakresie spadnie na te lokalne władze, a więc władze samorządowe tych gmin. Po prostu oni muszą poczuć się gospodarzami już w tej chwili troszkę może nie innego szczebla, bo to ciągle jest samorząd gminny, ale pewnych zadań, które w zakresie rozwoju tych miejscowości na nich będą spoczywać, tak aby rzeczywiście w miarę krótkim czasie mieszkańcy odczuli, że rzeczywiście mieszkają w gminie, w mieście, czy też w gminie miejsko-wiejskie, jak to się nazywa. I sądzę, że patrząc na działania władz samorządowych akurat tych 7 miejscowości, że to się stanie. I tutaj bardzo liczę na to, o czym mówimy od wielu, wielu miesięcy, na taką dobrą synergię władz samorządowych tych 7 gmin, poszczególnych powiatów, także z samorządem województwa, który no w tym zakresie dysponuje dziś, ale będzie też dysponował w kolejnej perspektywie finansowej środkami finansowymi, które, jak sądzę, będą w dużej części także na te cele przeznaczone.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15. Czy te nowe miasta mają szansę na to, aby faktycznie mieszkańcy poczuli się bezpieczniej, pewniej i przełożyło się to na ich realne korzyści?
Oczywiście to, że wieś staje się miastem, nie jest jak za dotknięciem czarodziejskim różdżki, że 1 stycznia 2019 roku nagle rozkwitnie ta miejscowość. Natomiast ja się cieszę z tych zmian, tym bardziej, że były to zmiany poparte przez mieszkańców, dlatego że w każdej z tych gmin, w każdym sołectwie odbyły się konsultacje społeczne i w gruncie rzeczy to jest wyrażeniem woli mieszkańców, dlatego że to mieszkańcy zadecydowali, że chcą, żeby ta miejscowość była powrotem miastem, bo tak jak pan redaktor powiedział, to nie są nadania nowych uprawnień, tylko odzyskanie tych, które, przywrócenie tych praw, które przez kilkaset lat miały dane miejscowości, a zostały przez, przede wszystkim przez ukazy carskie w niesprawiedliwy sposób zabrane za zaangażowanie się w powstanie styczniowe, więc jest to na pewno taki element takiej sprawiedliwości dziejowej. Tym bardziej, tak jak mówię, że mieszkańcy poparli te zmiany. Następnym elementem było głosowanie w Radzie Gminy, także również radni wyrazili swoje zdanie, a przecież radni są jakby też przedstawicielami mieszkańców, więc rozumiem, że wszystkie te 7 miejscowości, które uzyskały prawa miejskie, to mieszkańcy się z tego cieszą, popierali ten projekt. Na pewno takim elementem prestiżu jest to, że dane miasto odzyskało te prawa, można się z tego cieszyć. Natomiast tutaj już w tej chwili ten drugi krok to już nie należy tylko do mieszkańców, ale przede wszystkim do samorządowców. Czyli samorządowcy we wsparciu na przykład pani wojewody, bo wiem, że pani wojewoda bardzo angażowała się w to, żeby te miasta odzyskały swoje prawa, w wsparciu i we współpracy z panem marszałkiem, ze starostami, no na pewno będą musiały teraz stawiać na ten rozwój. Te miejscowości musiały spełnić pewne elementy, czyli na przykład musiało być takie skoncentrowane miejsce, czyli tak zwany rynek, żeby można było stać się miastem. Więc może to będzie taki impuls, żeby te miejscowości się rozwijały. Można sięgać po środki już w tej chwili nie dla rozwoju jakby wiejskich miejscowości, tylko tych małych miasteczek. Także życzę tym miastom jak najlepiej i gratuluję oczywiście.
Poseł Artur Gierada, Platforma Obywatelska. Czy te miasta mają szansę na to, aby stać się prężnymi ośrodkami, między innymi chociażby w turystyce?
Ja tu się zgodzę z panią Magdą, że głównie tutaj to jest kwestia prestiżu i że dzisiaj nie przypłyną jakieś dodatkowe środki, tylko dlatego, że są dzisiaj miasta. Ja tutaj rozumiem, bo to jest bardzo ważny, istotny chyba dla nas wszystkich właśnie ten wątek historyczny, a więc pewnego rodzaju sprawiedliwość dziejowa, która dzisiaj się dokonała, ale pod kątem ekonomicznym mam bardzo duże wątpliwości, bo wiemy, że taka dyskusja w całej Polsce się od dłuższego czasu toczy i bardzo wiele miejscowości, które mają nawet po 6-7 tysięcy mieszkańców, specjalnie chcą być ośrodkami wiejskimi, bo tam są większe pieniądze, choćby z programu obszarów wiejskich. Wiemy, że są no, takie udogodnienia, jak choćby dodatki dla nauczycieli, specjalne programy, choćby, jak pan mówił, o turystyce, co jest ciekawe. I już dzisiaj z tych terenów mieszkańcy nie będą mogli zrobić choćby gospodarstw agroturystycznych, bo jest jasny zapis, że musi to być akurat na ośrodkach wiejskich. Dlatego z jednej strony oczywiście gratuluję tego prestiżu, ale z drugiej strony rzeczywiście to jest duże wyzwanie dla władz samorządowych, by szukały gdzieś środków, bo wiemy, że obecnie dla takich małych miast nie ma specjalnych programów w naszym kraju. Jest oczywiście program dla średniej wielkości miast, ale pamiętacie państwo, jakie duże były protesty, jak wprowadzał go Prawo i Sprawiedliwość w naszym województwie, bo już takie miejscowości jak Pińczów, jak Opatów, Włoszczowa, Kazimierza Wielka, one były za małe, żeby się do tego programu dostać, my jako województwo jesteśmy podwójnie skrzywdzeni, bo jeszcze zostały wykluczone miasta wojewódzkie, a więc Kielce, które mają niecałe 200 tysięcy, też do tego programu nie weszły, a Radom, który ma 220 tysięcy, już z tego programu korzysta. Dlatego naprawdę gratulacje, bo rzeczywiście te konsultacje zostały przeprowadzone i była to decyzja mieszkańców. W niektórych rzeczywiście ponad 60% nawet osób wzięło udział w referendum. No, w takiej Nowej Supi akurat było to tylko kilka procent, nawet nie kilkanaście. Ale mimo wszystko pewnie jest to jakiś element prestiżu, chociaż też nie sądzę, żeby mieszkańcy, którzy dzisiaj mieszkają na wsi, a nie w mieście, byli gorsi od tych, którzy mieszkają w mieście, dlatego tutaj chyba najważniejszą rolę odgrywa właśnie te kwestie historyczne.
Poseł Kazimierz Kotowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Czy nie za długo czekaliśmy na to, aby ta sprawiedliwość dziejowa została przywrócona i te miejscowości na powrót uzyskały status miejski?
Panie redaktorze, drodzy państwo, za długo, czy nie za długo, te miejscowości, tak jak i te, które rok temu i dwa lata temu uzyskały statut miasta, wypełniały pewne kryteria, przygotowywały wnioski aplikacyjne, musiały spełnić określone wymogi, warunki. Ja cieszę się i gratuluję mieszkańcom tych miejscowości, tych gmin i samorządowcom, że potrafili przejść tą całą drogę, że wypełnili tutaj te wymogi. No, okazało się, że nie wszystkim samorządowcom, którzy przygotowywali te wnioski w poprzednim okresie, dane jest kontynuować pracę w samorządzie po wyborach ostatnich w październiku, no ale tak to już jest. To jest weryfikacja odbywająca się co 4 lata. No teraz będziemy mieli za 5 lat i myślę, że jest to normalny proces demokratyczny, któremu poddajemy się, jeśli chcemy uczestniczyć w życiu samorządowym, politycznym. To dobrze, że mamy miejscowości, że ranga, status tych miejscowości zmienił się. Na pewno jest to prestiżowo bardzo ważne. I teraz pozostaje pytanie, że po tym czasie świętowania i gratulacji przechodzimy do codziennych, do realizacji codziennych zadań, obowiązków. Na pewno będą czynione na posiedzeniach rad gmin określone plany rozwoju, strategie na najbliższy okres. I chciałbym tu nawiązać do wypowiedzi pana przewodniczącego. Tak, z doświadczenia swego wiem, że jesteśmy aktualnie jako region, jako samorządy, jako administracja rządowa w tym okresie, kiedy praktycznie rozpoczęliśmy i będziemy kontynuować czas uzgodnień, tworzenia regionalnego programu operacyjnego i programów pokrewnych na najbliższy okres, że będziemy na pewno chcieli zadbać o to, ja cały czas mówię my, choć praktycznie z samorządu przecież tak jakbym wyszedł już, ale wiem, że bardzo ważnym momentem i czynnikiem będzie, jak zdołamy zsynchronizować te plany i dążenia i wnioski płynące z samorządów gminnych przez powiaty, jak zdołamy ująć je i zapisać w programie wojewódzkim. Później pozostają uzgodnienia, bo jest to etap bardzo ważny w sferze ministerstwa i Komisji Europejskiej. I tutaj jest ten moment, który należałoby wykorzystać dobrze, aby w tych zapisach ostatecznej wersji znalazły się również wzmianki czy akapit, czy jak mówimy zakładki, które umożliwiłyby później rozdysponowanie określonej puli środków, na przykład z przeznaczeniem dla małych miejscowości czy nowo powstałych miast. To jest sugestia, bo trudno mi mówić przy negocjacjach. Musimy brać również pod uwagę to, jakie będą założenia i wymogi, bo my możemy uzgadniać, no ale nie możemy nie odnosić się do założeń, czy to priorytetów, które będą wskazane na najbliższy okres programowania, czyli praktycznie od 2020 roku na następne lata, ale jestem przekonany, że to wszystko jest przed samorządem województwa i przy wsparciu rządu, co jest bardzo ważne przy tym, przy uzgodnieniach samorząd upora się z tym i będziemy mogli mówić o wsparciu tej Polski gminnej, powiatowej, lokalnej, co w naszym regionie uważam jest bardzo ważne.
Piotr Kopacz, Nowoczesna, 7 nowych miast w województwie świętokrzyskim. Jaka jest szansa na to, żeby one zaistniały na skali być może kraju pod względem turystycznym, gospodarczym? Czy chociażby taka Pierzchnica będzie w stanie przyciągnąć nowych inwestorów w ciągu najbliższych lat?
To mówimy o 7 tych, które teraz w styczniu zmieniły się, ale przecież w kontekście ostatnich 3 lat jest to o wiele więcej, bo mamy taki spory wysyp w Świętokrzyskiem, bo i Wiślica i inne miasta wcześniej w 2018 i 2017. No ja przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że trochę poruszamy się w takim obszarze stereotypu, że bycie z miasta to jest prestiż, a bycie ze wsi to jest jakiś wstyd. Uważam, że absolutnie nie należy powtarzać takiego stereotypu. Jest wiele gmin wiejskich, wiele sołectw, które są świetnie zarządzane, są świetnymi miejscami do życia i mieszkańcy, którzy tam żyją, absolutnie nie mają się z czego wstydzić, więc tutaj bym tak trochę zwrócił uwagę, że ten atrybut prestiżu, że miejscowość jest miasteczkiem, a nie dużą wsią, jest trochę przeceniany i trochę jest stereotypowy i jest trochę krzywdzący, bo jest wiele gmin wiejskich, które sobie świetnie radzą, które radzą sobie lepiej, jak się patrzy nieraz pod Kielcami, jak fantastycznie budują się zabudowy jednorodzinne i jak wyglądają niektóre sołectwa, to naprawdę mieszkańcowi Kielc żalkuje w serce. Także tutaj bym ten argument, że coś jest prestiżowe, absolutnie odrzucił jako raczej stereotyp niż faktyczny argument. Jeśli chodzi o inwestycje, no trzeba sobie to jasno powiedzieć. Przedsiębiorca czy inwestor, który chciałby zainwestować w danym miejscu, dla niego nie ma znaczenia, czy tam rządzi wójt, czy burmistrz, i nie ma znaczenia, czy gmina nazywa się wiejską, czy miejską, bo za tym nie idą ani żadne dodatkowe uprawnienia, ani w zasadzie żadne dodatkowe środki budżetowe, ani miasto nie ma żadnego dodatkowego podatku względem dużej wsi. Także tutaj pod względem takich narzędzi inwestycyjnych jakoś za bardzo bym nie upatrywał szczególnie nadziei. Dla inwestora to jest ważne, żeby była dobrze przygotowana działka, żeby był dojazd, żeby był plan zagospodarowania przestrzennego, żeby szybko w gminie uzyskał pozwolenie na budowę czy WZ-kę. Także tu są inne narzędzia, które Urząd Gminy Wiejskiej absolutnie też ma względem małego miasteczka. Widzę też spore zagrożenie, dlatego że dawniej trzymano się takiej reguły, że miasto musi mieć przynajmniej 2000 mieszkańców. Później już za czasów Platformy zaczęto tak przymykać oko trochę na ten warunek. Natomiast za czasów zwłaszcza Prawa i Sprawiedliwości zaczęto przymykać też trochę oko na inne warunki. Mianowicie miasto powinno być skanalizowane, powinno mieć sieć ciepłowniczą, powinno mieć zorganizowany system wywozu i utylizacji odpadów. I to wszystko kosztuje. Kiedy mówimy o tym, że jesteśmy dumni z Wiślicy czy z Opatowca, która najpierw Wiślica była najmniejszym miastem w zeszłym roku, teraz w tym roku najmniejszym miastem w kraju jest Opatowiec, no to trzeba pamiętać, że trudno jest w 500 czy w 300 osób utrzymać te wszystkie infrastrukturalne inwestycje, więc dużo zależy od tego, na ile wójt w poprzednich dwóch, trzech kadencjach przygotował swoją dużą wieś do przekształcenia się w miasto. No bo trudno w ciągu roku czy dwóch budżetowych udźwignąć budowę kanalizacji, sieci ciepłowniczej, nowego wysypiska śmieci itd., itd. Więc tutaj jest spore zagrożenie. No i jeszcze oczywiście musi być plan zagospodarowania przestrzennego, którego przygotowanie również sporo kosztuje i część gmin po prostu na nie nie stać. Tu też zwróciliśmy uwagę, że to są malutkie miasteczka po kilkaset osób, ale przecież gmina Opatowiec czy gmina Wiślica mają po kilka tysięcy mieszkańców. Pytanie, na ile mieszkańcy sołectw okalających nowe miasteczko będą musieli w swoich podatkach od nieruchomości zrzucać się na infrastrukturę na przykład wodociągową czy kanalizacyjną w mieście Opatowiec. No to nie jest do końca fair, że nie mogą skorzystać z tej infrastruktury, a będą musieli ponosić jej koszty. Dlatego wszystko tutaj zależy od indywidualnego podejścia danego wójta, na ile miejscowość jest przygotowana do przekształcenia się w miasto. Jedyny taki materialny, taki namacalny zysk, jaki ja widzę, to jest to, że w kolejnej perspektywie budżetowej unijnej na najbliższych kilka lat szykowane są na pewno fundusze miejskie, takie stricte dedykowane do miast. I tu upatrywałbym jedyną jakąś taką nadzieję, że małe miasteczka mogą próbować jakby skorzystać z funduszy tych miejskich, ponieważ na pewno ta optyka z punktu widzenia finansowania unijnego przechodzi z terytoriów wiejskich na miasta, małe miasta, średnie miasta, no bo tam dostrzegalne są problemy i cywilizacyjne, i finansowe, i takie z bezrobociem związane. Dlatego właśnie tutaj jest jakakolwiek szansa. Ale jak to się odbije na kieszeni mieszkańców i tego, w jaki sposób gminy będą się rozwijać, w dużej mierze zależy od tego, żeby mieszkańcy mądrze wybierali fundusze sołeckie, mądrze wybierali radnych, mądrze wybierali burmistrzów i żeby dobrze zarządzali własnymi zasobami.
Co o ten temat sądzą goście Studia Politycznego i Publiczność? Oddajemy.
Dzień dobry Państwu. Ja myślę, że to jest duży sukces, a przede wszystkim... No tak jak tutaj mówicie Państwo, no to ludzie wybrali, nie władza sama zadecydowała, tylko ludzie. Ludzie tego chcieli, sami zadecydowali po prostu w referendum i z tego się cieszą. I oni przede wszystkim decydowali o tym, bo oni tam mieszkają, oni tam żyją i tam się rozwijają. Dziękuję.
Kolejny głos.
Ja się cieszę z tego, że miasta w województwie dawnym kieleckim odzyskują tego, swój status, ale to wróćmy teraz, no, za rządów Platformy, gdzie król Europy Donald Tusk niedawno, mnie jak i wszystkich, że jesteśmy współczesnymi tymi bolszewikami. Przecież on robi jak bolszewik, bo tak, te urzędy pocztowe, posterunki, przystanki PKS-u, koleje, wszystko, to przecież bolszewik, współczesny bolszewik to robił, no tak? I on teraz siedzi w Unii Europejskiej i kpi z Polski, z w ogóle z nas wszystkich.
No, o nowych miastach dzisiaj mówimy.
No, ale, no, ale on do tego się przyczynił, że proszę pana, no wiadomo co było po wojnie. No. Kleryków, dokąd był kleryków? Za pogrom kielecki to Kielce przecież były uziemione i do tej pory są ziemione, bo tak przecież jest. We władzach Żydzi cały czas siedzą, nie? I to oni pamiętają. Ja byłem w Stanach, to nie mówiłem, że pochodzę z Kielc, tylko z Klerykowa. A gdzie kleryków? Jakaś wieś. Tak, mówię wieś, bo ja bym powiedział, że z Kielc, to by mi tam gdzie głowę użyli. Dziękuję.
Kolejny głos ze strony publiczności w sprawie nowych miast, najlepiej 7 nowych miast, które od 2019 roku posiadamy.
Ja w 69 roku, jak przyjeżdżałem tu z Wrocławia do Kielc z rodzicami, którzy zresztą są od pokoleń Kielczanami, jakoś nie kojarzyłem w ogóle z takiej atmosfery miejskiej tego miejsca. Bo tu nawet w Kielcach, jak pamiętam, przyjechałem, ludzie tu zamieszkali, to było zlewisko ludzi z okolicznych wsi. Dla mnie było bardzo tutaj na przykład ciekawe poznawanie języka kieleckiego. Tu się mówiło, wizjonek, my były na polowaniu, ubiłyśmy 6 dzików, wiz, a jak my wracały, to my znalazły 6 prawdziwków, uosabianie rzeczowników i tak dalej. To było dla mnie ciekawe. Ale już wtedy były znamiona, że tu powstaną miasta w okolicy. Pamiętam, mówiło się Trójmiasto, szykujemy Trójmiasto. Suków, Borków, Daleszyce, 4 domy, 2 ulice. Ja się z tego śmiałem, a tu okazuje się, że tak jak Zarzewskiego marzenia się spełniają i Daleszyce, może nie są Trójmiastem, ale są pojedynczym miastem. Ale ja mam pytanie już na poważnie. Wszystkie miasta są ubrane w pewne przepisy, wymogi miejskie, że musi być urząd od tego, tamtego i najczęściej jest jakiś urząd od niczego. Najczęściej zresztą jak urzędy. No i się pytam, jaka jest teraz potrzeba, jak prawodawstwo wymaga od tych wszystkich miast, żeby takie działy i urzędy tworzyły, bo w takim Opatowcu może się okazać, że połowa dorosłych mieszkańców znajdzie zatrudnienie w ratuszu. No piękne by to było. Dlatego prosiłbym o odpowiedź, czy te małe miasta muszą też w te wszystkie działy miejskie mieć, co mają miasta duże.
Dziękuję. I jeszcze jeden głos, być może tutaj od strony publiczności.
Dzień dobry państwu. No ja mam pewne pytania, które się nasuwają same. Mamy znowu najmniejsze miasto w Polsce. Niektóre czekają 6. Nie wiem, jak to ustawowo jest ustawione, bo najprawdopodobniej, że w ustawie jest ponad 2,5 tysiąca złotych. A tak to pytanie mam, dlaczego dzisiaj nie ma przedstawiciela na przykład Chęcin albo któreś nowo powstałych miasteczek, żeby nam wytłumaczyli, jak to jest to wejście, bo jest sytuacja tego rodzaju, że boję się, że w tym budżecie zabraknie na wymianę pieczątek i na wymianę tabliczek, a już nie mówię o innych sprawach, które są w mieście bardzo ważne. W mieście inne są subwencje na szkoły. Akurat nie trafiliśmy na taki rok ewentualnie paskudny, jaki teraz ewentualnie nam się w szkołach szykuje, że jest kulminacja i ktoś jajko kukułcze zostawił ewentualnie tym nowym, co przyszli do władzy i oni muszą to jajko ewentualnie odsiedzieć i urodzić. I tu jest sytuacja tego rodzaju, proszę.
Nie ma szkół średnich w tych miejscowościach, także...
No to następne ewentualnie zagadnienie. To jest sytuacja tego rodzaju, że po prostu my zgodnie z prawem, jeżeli prawo ominęliśmy, a chcieliśmy wygrać, chwała Bogu, że wygraliśmy, bo znowu w Kielcach na Kieleczyźnie znowu powstało nowych 7 miast, a już powstało kilka z najbliższą okolicą, prawda, pod Kielcami, gdzie jest bardziej rozbudowania, gdzie indziej. Znam gminy, gdzie są całkowicie już skanalizowane, prawda, również i są w dalszym ciągu tylko gminami wiejskimi. Stąd też chwała, że jest to, ale sytuacja jak się ma, to później, żeby nie było takie pytanie ewentualnie zadane, czemuś biedny, bądź głupi, czemuś głupi, bądź biedny.
Dziękujemy za ten głos. Być może ktoś jeszcze w temacie nowych miast chce się wypowiedzieć. Mamy już ostatni tak naprawdę głos, bo za moment przejdziemy do kolejnego tematu.
Dzień dobry, witam Państwa. Myślę, że mieszkańcy chcieli, zdecydowali. Myślę, że jest to dla nich jakaś nobilitacja i mobilizacja. Dla nich wszystkich, dla urzędu samego i dla gmin i dla radnych, którzy tymi miastami będą, w tych miastach będą decydować. Myślę, że mogą być pewne obawy jakieś, myślę, że ze wszystkim są jakieś obawy, ale myślę, poczekajmy, czas pokaże, pracuje dla nas wszystkich, tak samo dla tych nowych miast, jak i dla nas. Myślę, że obopólne zrozumienie, jak tu powiedział pan Andrzej, rozdzielenie tymi pieniędzmi, tymi subwencjami, to myślę, że będzie na zasadzie takiej, żeby wszyscy byli zadowoleni. A ja zadam państwu przekorne pytanie. A gdyby nie było subwencji z Unii Europejskiej, to co wtedy by takie miasta jak miasto Kielce, Warszawa, czy takie wielkie miasta, a teraz powiemy o takim mieście, jak jest Pińczów, jak jest Połaniec, co by wtedy zrobiły? Wkład własny, jaki by miały? Zapytam państwa, proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że cieszmy się z tego, co jest i rozwiązujmy te problemy, które przed nami stoją i będą stałe. I myślę, że o podatkach, panie Wacławie, myślę, że w taki czy inny sposób, że nie straszmy ludzi podatkami, bo to jest takie, od razu mówić podatki. Myślę, że podatki są taką rzeczą, że jeżeli powiemy, to każdy będzie się czegokolwiek obawiał. Wie pan, straszono nas kiedyś Babę Jagą, dziadem, a myślę, że dorośli ludzie nie powinni na ten temat mówić. Rozwiązać problemy, siąść, rozmawiać i decydować o tym, co jest. Dziękuję.
Dziękujemy za głosy publiczności. Tutaj uspokoić też należy, że większość samorządowców z nowych 7 miast podkreśla, że podatki w tych miejscowościach nie wzrosną. No a rok 2019 niesie nie tylko nowe miasta w naszym kraju, aż 10 miast z początkiem stycznia powstało. 7 z nich znajduje się w naszym województwie. Przede wszystkim politycznie zapowiada się to bardzo interesująco. W nowym roku 2 kampanie wyborcze nas czekają. Najpierw wybory do Parlamentu Europejskiego, następnie Sejm i Senat. Zdaniem Andrzeja Prusia z Prawa i Sprawiedliwości da się jakoś wartościować, które z tych wyborów są dla nas ważniejsze?
Szanowni Państwo, w demokracji wszystkie wybory są najważniejsze. To nie jest tak, że któreś są mniej czy bardziej ważne. Niektórzy mówią, że ponoć te ostatnie samorządowe to są najważniejsze, bo ta władza jest najbliżej ludzi. No trudno się też z tym nie zgodzić, bo akurat do samorządowców mieszkańcy mają najszybszy, najłatwiejszy i najczęstszy dostęp, bo tam się te ludzkie sprawy najczęściej opierają. Natomiast w 2019 roku jest kilka wyzwań przed partiami politycznymi, ale także przed tymi ludźmi, którzy w życiu publicznym uczestniczą i na szukanie dobrych rozwiązań im zależy. Mam nadzieję, że to będzie także dobry rok dla Polski, kontynuacja tych dobrych zmian, które idą w tym zakresie. I parlamentarne wybory i te do Parlamentu Krajowego są niezwykle istotne. Wiem to, bo mamy też dosyć dobre kontakty z organizacjami i partiami politycznymi w krajach Europy Zachodniej, w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Rosnące oczekiwanie konkretnych zmian w tej polityce europejskiej. Ta lewicowo-liberalna frakcja, widać, że się wypaliła i widać to najbardziej na ulicach Paryża i Brukseli. Ludzie oczekują takich zmian i mam nadzieję, że w tych programach, które się pojawią nie tylko w Polsce, ale w państwach Unii Europejskiej przed tymi wyborami, uda się to dobrze zaakcentować i w tym zakresie też poczynić pewne wspólne ustalenia, tak? Bo to są często wspólne ustalenia dotyczące także wspólnej polityki całej Unii Europejskiej. Tak, i tutaj Polska pewnie odegra ważną rolę w całym tym procesie. Wiele państw, coraz więcej państw i organizacji w tych państwach ogląda się w stronę Polski jako tego miejsca, gdzie te pewne wartości ważne dla nich także udało się ustrzec w tym okresie, kiedy państwa Unii Europejskiej szły na ślepo za narzucanymi im, nie ma co ukrywać, rozwiązaniami, chociażby dotyczącymi spraw związanych z emigrantami. I dziś myślę, że wielu powinno się uderzyć w tym zakresie w piersi. Ważna sprawa, nie wolno jej bagatelizować, ale nie wolno też puszczać na żywioł i mam nadzieję, że w przyszłości uda się tego uniknąć. Jeżeli chodzi o wybory do naszego Parlamentu Krajowego, no tak, bardzo ważne, ale w demokracji niezbędna rzecz. To demokracja się właśnie na tym polega, że cykliczność wyborów jest przewidziana prawem i odbywa się właśnie w taki sposób. Ja tutaj też nie oczekuję jakichś wielkich sensacji. No, rząd Prawa i Sprawiedliwości wywiązuje się ze zobowiązań wobec mieszkańców, wobec wyborców. Mało tego, one są udoskonalane i szczególnie w zakresie polityki społecznej, ale także rozwoju gospodarczego idą zawsze do przodu. Nie oczekiwałbym tutaj rewolucji w tym zakresie, o jakim się czasami mówi, zmiany władzy w Polsce. No jeżeli w 19 roku miałby do niej dojść, do zmiany władzy, co w demokracji też jest przecież normalne, to pewnie będzie to zmiana z dobrej władzy na jeszcze lepszą, ale ciągle reprezentowaną przez większość z Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest tajemnicą, że moje środowisko ma na celu takim politycznym, ale także jednym z głównych programowych osiągnięcie takiej większości w polskim parlamencie, który pozwoliłby nam w przyszłej kadencji dokonać poważnych zmian w konstytucji, bo okazuje się, że to są to zmiany niezbędne. Blokowanie ich dzisiaj przez różne czynniki też utrudnia funkcjonowanie nie tylko rządu i to na pewno nie w zakresie politycznym, ale wprost organizacyjnym i rozwojowym. I dokonanie tego w przyszłym parlamencie jest po prostu rzeczą niezbędną. Będziemy robić wszystko, aby się to udało. Jeżeli samodzielnie takiej większości nie udałoby się stworzyć, choć wierzę, że tak właśnie będzie, no to szukać wtedy partnerów do tego, aby udało się tego dokonać. To jest bardzo poważne wyzwanie dotyczące tak naprawdę przyszłości Polski.
I rok 2019 w polityce, jak zdaniem Magdaleny Fogi-Litwinek z Kukiz 15 on będzie wyglądał?
Ten rok, który mamy w tej chwili, 2019, jest taki bardzo obfity w różnego rodzaju wydarzenia i w różne rocznice, dlatego że obchodzimy 15. rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej, 20. rocznicę do NATO i 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów. I patrząc tak po kolei, ten kalendarz będzie bardzo napięty. Zaczynamy już w marcu, kiedy to nastąpi prawdopodobnie tak zwany Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czyli bezpośrednio przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ja myślę, że te wybory dla Unii Europejskiej będą w tym roku naprawdę bardzo ważne, dlatego że patrząc na to, jak funkcjonuje Unia Europejska, uważam, że dojdzie do głosu też ten głos eurosceptyków, którym też ja nie jestem eurosceptykiem, jestem osobą, która popiera Unię Europejską, ale uważam, że Unia Europejska powinna zostać zreformowana, powrócić do tych swoich pierwotnych korzeni, czyli do tych narodowych państw, do wspólnoty państw narodowych. I uważam, że powrót do tej idei może Unię Europejską zreformować i postawić na nogi. Dlatego, że patrząc nawet jako przeciętny, nie wiem, zjadacz chleba, patrząc na takiego pana, jakim jest przewodniczący Komisji Europejskiej, czyli Jean-Claude Juncker, który notorycznie pijany jest na tych wszystkich konferencjach prasowych, spotkaniach, on kompromituje tą instytucję, dlatego że nie jest w stanie wejść dwa schody i powiedzieć kilku słów, a odpowiada czy decyduje o milionach ludzi w Europie. Więc te pierwsze wybory będą bardzo ważne. Jako Kukiz 15 będziemy szli do tych wyborów samodzielnie. Przygotowujemy się już do nich. Następna sytuacja to będzie maj-czerwiec. Uważam, że będzie to sytuacja bardzo napięta, dlatego że sama jestem inicjatorką takiej akcji Rodzice Współdecydują, tutaj u nas w Kielcach, w powiecie kieleckim. Jest bardzo duży odzew rodziców, czyli będzie to rekrutacja do szkół średnich. Pomimo zapewnień, tu nasz pan kurator świętokrzyski, pani wojewoda zapewniali, że miejsc wystarczy dla wszystkich. Jest to absolutnie mydlenie ludziom oczu, dlatego że jest tak zwany system informacji oświatowej i miejsc rzeczywiście wystarczy dla wszystkich, bo te miejsca są policzone, ale ja sobie nie wyobrażam, że dzieci z Kielc będą dojeżdżały na przykład, nie wiem, do Chmielnika, do szkoły średniej. Więc będzie to na pewno bardzo, bardzo trudna sytuacja, maj-czerwiec, przy tej rekrutacji. Dlatego, że 700 tysięcy dzieci w Polsce będzie się ubiegało o jednocześnie o miejsca w szkołach średnich. No i następnie oczywiście wybory parlamentarne. Te wybory parlamentarne też zdeterminują pewnie to, kto zostanie prezydentem w przyszłym roku. Przypominam, że była odwrotna sytuacja w 2015 roku, kiedy pan Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie i to był taki pierwszy kamyczek, który spowodował, że pomógł bardzo Prawu i Sprawiedliwości wygrać wybory parlamentarne. Przypomnę tylko, że w tym sukcesie pana Andrzeja Dudy miał olbrzymi udział Paweł Kukiz, który osiągnął 20-procentowy wynik i ci wyborcy później głosowali na Andrzeja Dudę. Patrzę na to środowisko, które w tej chwili jest polityczne i na wybory parlamentarne, które się odbędą w październiku. Widzę, że bardzo jest spolaryzowana ta scena. Wchodząc do tej, kiedy te wybory się odbyły i Prawo i Sprawiedliwość objęło władzę, miałam dużą nadzieję, że zostaną przeprowadzone pewne reformy. Niestety bardzo się zawiodłam, dlatego że wiele elementów z kampanii wyborczej nie zostało zrealizowanych. Między innymi nasz postulat, z którym szliśmy do wyborów, czyli podwyższenie kwoty wolnej od podatków dla obywateli. Nie rozumiem tej nierówności, dlaczego posłowie mają 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, a obywatele mają 3 tysiące. My wszyscy powinniśmy mieć taką samą kwotę wolną od podatku. Druga sytuacja to jest to, że my jako Kukiz 15 będziemy szli nie przeciwko komuś do wyborów, tylko z pewnymi naszymi postulatami, na przykład wprowadzenia obligatoryjnego referendum, żeby nie było tak, że kilka milionów ludzi może się wypowiedzieć w Polsce, zagłosować, a rząd może w ogóle nie uwzględnić tego głosu. To jest niesprawiedliwe. Obywatele powinni mieć taką możliwość odwołania posła, jeżeli nie sprawdzi się, a w tej chwili broni immunitet posła, jak mu cieszy, nie można mu nic zrobić. I jeszcze na koniec jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo ważną rzeczą, którą będziemy walczyć w tym roku, jest wprowadzenie tak zwanej instytucji sędziego pokoju. Czyli są to sędziowie, którzy będą się zajmowali tymi najprostszymi sprawami, bo to jest jedna z najbardziej palących Polaków w tej chwili problem, to jest to, że te sprawy są bardzo przewlekłe. One się ciągną 9-10 lat, zwykła sprawa o drogę między sąsiadami, żeby sprawy się odbywały dzień po dniu, żeby byli sędziowie pokoju i to usprawni cały ten system. No i oczywiście jednomandatowe okręgi wyborcze, co jest naszym priorytetem.
Platforma Obywatelska, poseł Artur Gierada, ten rok wyborczy, podwójna kampania. Jak Platforma się do niego przygotowuje? Jakie ma nadzieje, oczekiwania?
To będzie bardzo ważny rok i dwie wybory, tylko dwie zupełnie różne. Jedne to będzie rzeczywiście kwestia wyborów i tak naprawdę pokazania, w którym kierunku idą aspiracje Polaków, czy wygra partia, która rzeczywiście, czy blok, który jest partii demokratycznych, takich pro-Unii Europejskiej, czy takich bardziej zachowawczych, a nawet widzimy po ostatnich nominacjach w rządzie, wydaje się, że coraz bardziej nastrojach antyunijnych. I drugie wybory, które według mnie będą ważniejsze, jeszcze ważniejsze, to będą wybory do polskiego parlamentu, i kiedy będziemy decydowali, jak ma wyglądać nasz kraj i czy rzeczywiście ma być krajem o wartościach też demokratycznych, też takich zachodnioeuropejskich, czy nie. I jak Platforma się Obywatelska się... Ja tylko mam taką prośbę, jak mogliby słuchacze trochę ciszej, bo tutaj na widowni, bo bardzo, bardzo przeszkadzają. I powiem tak, my dzisiaj oczywiście będziemy dyskutowali i to w każdym regionie inaczej trochę ta dyskusja będzie wyglądała i według mnie chyba najważniejszym dzisiaj zadaniem partii opozycyjnych jest dotarciem do rzeczywiście rzetelnymi informacjami, jak wygląda choćby ta polityka rządów w kontekście każdego województwa. Ja powiem tutaj o województwie świętokrzyskim, bo przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że no na 10 nowych miast 7 powstaje w województwie świętokrzyskim i dałoby się, ktoś mógłby powiedzieć, że o, no super, województwo świętokrzyskie się rozwija, a ja jestem gotów bronić tezy, że obecna władza wprost dyskryminuje województwo świętokrzyskie. I to widzimy choćby po ilości budowy dróg. drogi w województwie świętokrzyskim zostały niemal sparaliżowane. Prawie się ich nowych nie buduje. Te, które zostały ostatnio poddawane, to wszystkie, jeszcze cała siódemka, nie licząc odcinka jednego króciutkiego w stronę Skarżyska, to są wszystko rozpisane przetargi i kiedy firmy weszły na budowę za czasów Platformy Obywatelskiej. Druga, połączenia. Mamy połączenia kolejowe, które o 50% zostały obcięte dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Proszę sobie zadać pytanie, ile z programu Mieszkania Plus powstało mieszkań w województwie świętokrzyskim? Żadnego. Kiedy rozmawiamy o kolejnej perspektywie Polski Wschodniej, mało kto o tym wie i też o tym nie słyszymy ostatnio w mediach, ale Polska Wschodnia, który był dedykowany dla tych najbiedniejszych regionów, zostaje rozwinięty ta sama pula pieniędzy, jeszcze dodatkowo o część województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, a więc też kosztem województwa świętokrzyskiego. Miały być nowe programy dla województwa świętokrzyskiego, żadnego takiego programu nie ma. Kiedy ja wystąpiłem do premiera Morawieckiego w ramach jego strategii zrównoważonego rozwoju, żeby taki program przygotować z interpelacją, to można sprawdzić. Odpowiedział mi, że to dobry pomysł, ale dopiero zamierza po 2021 rozpocząć nad tym planem pracę. A nie przeszkodziło mu to, żeby 14 lutego zeszłego roku przygotować taki program dla Śląska, uchwalony na 55 miliardów. Szanowni Państwo, 55 miliardów konkretnych, ponad 70 inwestycji na Śląsku, które już dzisiaj są rozplanowane na najbliższe lata. Mało tego, wprowadzenie metropolii śląskiej, gdzie Śląsk dostaje 250 milionów ekstra rocznie, tylko dlatego, że zostało przeprowadzone to jedną uchwałą, to 250 milionów to jest 1/3 województwa, budżetu województwa świętokrzyskiego. I dzisiaj z jednej strony mamy władzę, która rzeczywiście widać, że osiąga bardzo dobre wyniki poparcia w naszym województwie. To widzimy po ostatnich wyborach do samorządu. Ma rekordową ilość posłów, bo nigdy żadna partia tyle nie miała z tego regionu, a z drugiej strony no, w porównaniu z innymi regionami nas bardzo traktuje po macoszemu.
Polskie Stronnictwo Ludowe, poseł Kazimierz Kotowski. Ten rok podwójnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu. Gdzie miejsce Polskiego Stronnictwa Ludowego właśnie tutaj w tych dwóch rozgrywkach?
Panie redaktorze, pyta mnie pan, gdzie miejsce Polskiego Stronnictwa Ludowego u nas, w kraju, od 110 lat i w województwie również. I myślę, że Polskie Stronnictwo Ludowe również ma swoje miejsce i pozycje, tak jakby w rankingu partii politycznych po ostatnich wyborach samorządowych. Także jestem przekonany, że do tych wyborów, o których tu mówimy, dwa jakby takie najważniejsze momenty w tym roku na płaszczyźnie tej politycznej, wybory do Europarlamentu i wybory do Sejmu i Senatu. W tej chwili trwają przygotowania, trwają rozmowy, które mają nam dać odpowiedź w lutym na pytanie i pomóc w podjęciu decyzji, jaką drogę wybieramy i jakie mechanizmy przyjmujemy, aby dobrze wykorzystać i przygotować się do tych kampanii wyborczych. Wtedy, tak jak nasz prezes mówił, będziemy decydować na przełomie stycznia i lutego o sposobie, jaki PSL będzie występował. Czy będziemy występować wspólnie z innymi partiami opozycyjnymi, czy do wyborów jednych czy drugich będziemy występować samodzielnie bądź w koalicji. Na pewno wiele czasu poświęcamy temu, aby te informacje, które chcemy przekazać szczególnie do tych środowisk poza miastami, były właściwe i były one dobrze zrozumiane i odebrane. No nie ukrywajmy, jeśli słuchamy czy oglądamy różnych wydań i programów informacyjnych w różnych stacjach telewizyjnych, to nieraz wygląda tak, jakbyśmy byli i brali udział w innych wydarzeniach. No mam nieraz takie wrażenie, jak wracam z Sejmu i na drugi dzień oglądam stację i wydaje mi się, że ten przekaz jest zupełnie rozmijający się z tą sytuacją, jaka miała miejsce na obradach. Na pewno każdy rząd, wykorzystując mechanizmy, tak jak w tym przypadku media, będzie mówił i przekazywał i kształtował tą opinię i punkt widzenia swój. Przecież chodzi, cel jest jeden. Tak samo partia rządząca, czy rządzący, jak w tej czy w innych kadencjach, czy opozycja mają przed wyborami jeden cel: uzyskać, przekonać jak najwięcej obywateli, którzy pójdą do głosowania, przede wszystkim, żeby poszli, później, żeby zechcieli uwzględnić te argumenty, które im przekazujemy. Myślę, że te trzy, a jeszcze ten czwarty rok, no dadzą ludziom do myślenia i będziemy przede wszystkim chcieli odpowiedzieć na pytanie jako społeczeństwo, w którym my kierunku idziemy, jaką my chcemy prowadzić politykę gospodarczą i strategię i jak my chcemy widzieć i ułożyć, ukształtować pozycję naszego kraju na arenie europejskiej. Czy będziemy tutaj szli w kierunku i zbliżać się do Węgier. Bardzo lubię Węgrów, historia i inne rzeczy, no ale przywódca węgierski bardzo dobrze chciałby żyć i z Unią Europejską czerpać możliwość wsparcia finansowego, no i dobrze chciałby żyć również z drugą stroną. No taki jest w tej chwili świat. No Polska jest jedna i ja też to uważam. I dlatego też no, daję to jako przykład i wracam do myśli, którą wyrażałem. Przyjdzie moment i czas, kiedy wyborcy zadecydują, jaki kierunek rozwoju, jaki obraz Polski, jaki rozwój gospodarczy i jaki los tych pokoleń, które przyjdą po nas. Jest to bardzo ważny rok, bardzo ważne wydarzenia polityczne i myślę, że tu wszyscy będą chcieli uzyskać jak najlepszy wynik, ale najważniejsze to jest to, jak efekt tych wyborów przełoży się na następne lata i pozycję Polski i Polaków.
Piotr Kopacz, Nowoczesna. Czy sukces w eurowyborach gwarantuje sukces w polskim parlamencie?
No na pewno w związku z tym, że jedne wybory będzie od drugich tak naprawdę dzielił tylko okres wakacji, to wyniki do eurowyborów na pewno mocno przełożą się na wyniki do Parlamentu Krajowego. Też wydaje mi się, że możemy trochę mieć zaskoczeń, jeśli chodzi o wybory do Europarlamentu, ponieważ wybory do Europarlamentu są dosyć łatwymi wyborami do startu dla nowych formacji. Stąd pojawiają się plotki o partii Rydzyka, o samodzielnym starcie Marka Jurka, o sojuszu Korwina z narodowcami. Dlatego, że jeżeli gdziekolwiek próbować szansy, to właśnie w tych wyborach, bo jest tylko 13 okręgów, potrzebujemy tylko 13 mocnych jedynek. Ordynacja wyborcza jest tak napisana za czasów zresztą sojuszu LPR, Samoobrony i PiSu, że małe partie mają szansę wziąć mandaty. Nie tak jak do Parlamentu Krajowego, gdzie mocno promowany jest zwycięzca, tutaj tego tak nie ma. Dlatego wydaje mi się, że może nas na przykład zaskoczyć wynik Roberta Biedronia, dlatego może pojawić się kilka list, które będą próbowały swoich szans z prawej strony, które podbiorą, będą gdzieś tam podgryzać PiS. Tutaj nie zgodzę się z tym, co padło wcześniej, że eurosceptycy wzmocnią swój głos w Unii Europejskiej, będzie dokładnie odwrotnie, ponieważ to, że w Czechach Tomio Okamura zdobędzie 3 posłów albo w Austrii będzie 4 posłów eurosceptycznych, to wszystko nie ma znaczenia pod kątem Brexitu, gdzie odpadnie 40 posłów eurosceptycznych i cały ten zysk eurosceptyków po prawej stronie pójdzie gdzieś w komin i on zniknie, bo i tak będą mieć mniej miejsc w Europarlamencie finalnie niż mieli w tej kadencji. A to jest ta kadencja Europarlamentu jest bardzo kluczowa, ponieważ to są ostatnie tak duże środki unijne, które trzeba rozdzielić i bardzo ważne, żebyśmy mądrze głosowali. Padła krytyka z tej strony przewodniczącego komisji, że Juncker jest dziwny. Tak naprawdę, jeśli ktoś chce wywalić Junckera, to najlepiej głosować na Nowoczesną, dlatego że jedyną partią, która jest w stanie w Europarlamencie zastąpić, ponieważ od kilkunastu lat Europarlamentem rządzi sojusz socjalistów z chadekami. i jedyną formacją, która jest w stanie zdobyć wystarczającą ilość miejsc w Europarlamencie, żeby zastąpić w koalicji rządzącej socjalistów, to są liberałowie. Więc tak naprawdę dobry wynik liberałów daje szansę na reformę Unii Europejskiej, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zaczęli rozmawiać o reformie instytucji unijnych. Nie ma zupełnie potrzeby, żeby Komisja Europejska i Rada Europejska to były dwa osobne organy. Można stworzyć jeden organ wykonawczy. Nie ma zupełnie potrzeby, żeby była osobna siedziba Europarlamentu w Strasburgu, osobna siedziba Europarlamentu w Brukseli. To są niepotrzebne koszta, niepotrzebna administracja. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy to zrobili. Ale wierzę w to, że tylko zwycięstwo liberałów daje dobrą szansę na realną zmianę w Unii Europejskiej i realną walkę o interesy dla Europy Wschodniej, bo przecież widzimy, że dzisiaj mocno naciskają kraje południa Europy, żeby to na wsparcie ich problemów poszły pieniądze, a już odciąć tą kroplówkę dla Europy Wschodniej. Dlatego zobaczymy, jak to będzie w wynikach do Europarlamentu. Później one na pewno będą miały kluczowy wpływ na wyniki do Parlamentu Krajowego, bo ten, który zwycięży i ogłosi zwycięstwo i będzie miał entuzjazm i dostanie wiatr w żagle, ten prawdopodobnie wygra potem wybory do Parlamentu Krajowego. Duża niewiadoma właśnie tych mniejszych formacji, na ile one będą w stanie wystawić swoje listy, na ile podgryzą PiS, bo przecież pamiętamy, że w poprzednich wyborach do Europarlamentu, gdzie startował osobno Korwin, osobno Gowin, osobno Ziobro i osobno Ruch Narodowy, to w sumie było 15,3%. Dzisiaj te głosy w większości będą szły raczej na PiS, ale jeśli powstanie kilka innych list po prawej stronie, no to rząd nie ma co tutaj ukrywać, będzie bał się tego wyniku i będzie starał się w jakiś sposób rywalizować o tych wyborców po prawej stronie. Także no, czeka nas bardzo gorący rok i bardzo ważny rok dla przyszłości Polski, ale też dla przyszłości Unii.
I to był już ostatni głos w dzisiejszym wydaniu Studia Politycznego. Dziękuję wszystkim za obecność. Byli z nami Andrzej Pryś, Prawo i Sprawiedliwość.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Magdalena Fogiel-Litwinek, Kukiz 15.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Poseł Artur Gierada, Platforma Obywatelska. Poseł Kazimierz Kotowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo. Miłej niedzieli.
I Piotr Kopacz, Nowoczesna.
Dziękuję państwu.
Program poprowadził Michał Kita, a zrealizował Tomasz Tamborski. Do usłyszenia.
Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.